W audycji masz prawo. Dzień dobry, mówi państwu Dorota Niebrzydowska. My w audycjach masz prawo od jakiegoś czasu oswajamy rzeczywistość i pomagamy państwu odnaleźć się w nowych przepisach, które obowiązują i które starają się pomóc nam przetrwać ten trudny czas około koronawirusowych i tej epidemii, która na nas spadła dość niespodziewanie. Spadła na nas wszystkich niespodziewanie i na przedsiębiorców, i na pracowników, i na każdego z nas z osobna. Dziś porozmawiamy o tym, jak przedsiębiorców wspiera Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Moim i państwa gościem zdalnie oczywiście jest pan Jarosław Sadowski, wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie dyrektorze, Wojewódzki Urząd Pracy też jest jedną z instytucji, której zadaniem jest pomaganie przedsiębiorcom w tych trudnych dniach, trudnych miesiącach. Mam nadzieję, że nie latach.
No wszyscy mamy taką nadzieję. Tak jak pani redaktor wspomniała, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych też ma w swojej ofercie wsparcie dla pracodawców w tym niełatwym czasie. Teraz jak gdyby mówimy tutaj o wsparciu, które jest dostępne wyłącznie z poziomu wojewódzkich urzędów pracy. I tak można w dużym skrócie mówiąc, praktycznie każdy przedsiębiorca w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców, również jak gdyby tutaj mówimy o dużych przedsiębiorcach, którzy no z reguły przy innych formach no jak gdyby no są w jakiś sposób wykluczani, natomiast przy Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych również mogą skorzystać z tego wsparcia, u których to przedsiębiorców nastąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia wirusa COVID-19. Przez ten spadek obrotów rozumiemy spadek sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym i ten też jak gdyby są tutaj określone no, takie minimalne progi, jeżeli chodzi o ten spadek, które to progi umożliwiają skorzystanie tutaj z dofinansowania oferowanego przez Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i tak jeżeli chodzi o te progi, no tutaj no, nie da się uniknąć tych dwóch liczb. Bo pierwszy próg to obrót, który musi spaść nie mniej niż o 15% jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych dwóch kolejnych miesięcy kalendarzowych, które przypadają już po 1 stycznia 2020 roku do analogicznych dwóch miesięcy w roku ubiegłym. Natomiast jest też druga możliwość, że jeżeli ten spadek wynosi nie mniej niż 25%, ale jest liczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego przypadającego po dniu 1 stycznia do kolejnego jak gdyby miesiąca, także no, to jest taki warunek sine qua non, żeby z tego wsparcia skorzystać. Przy czym no, należy tutaj podkreślić, że mówimy tutaj o wsparciu takim bezzwrotnym, tak? To jest, no mówimy tutaj o dofinansowaniu kosztów ponoszonych na wynagrodzenia pracowników i o dofinansowaniu składek na ubezpieczenie społeczne w części płaconej przez pracodawcę.
Bo przerwę tu panu na chwilę, bo głównym celem tych przepisów, o których mówimy, jest to, żeby przedsiębiorcy utrzymali zatrudnienie, prawda? Chodzi dokładnie o to, żeby tak, chronić tak. Pracowników tutaj.
Dokładnie tak. I stąd właśnie też jak gdyby to, że tutaj no właśnie ci duzi pracodawcy no są też jak gdyby no uprawnieni, jeżeli chodzi o korzystanie z tego wsparcia. Także tutaj no cały czas w tle mówimy o ochronie miejsc pracy. No i generalnie jeżeli chodzi o te warunki, tak, które tutaj należy spełnić, czyli powiedzieliśmy także, że tutaj no każdy przedsiębiorca będący pracodawcą, no warunek dotyczący spadku obrotów, niezaleganie w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenie społeczne, przy czym no też mówimy tutaj o stanie na koniec trzeciego kwartału 2019 roku oraz w takich sytuacjach, kiedy też dopuszcza się takie sytuacje, kiedy przedsiębiorca zawarł z zakładem ubezpieczeń społecznych stosowną umowę albo otrzymał decyzję z Urzędu Skarbowego w sprawie spłaty zadłużenia i terminowo opłaca ratę albo korzysta z odroczenia płatności. No i oczywiście no, jak gdyby, no, nie mogą tutaj zachodzić w przypadku takiego pracodawcy przesłanki do ogłoszenia upadłości. No i zostaje tutaj rzecz no, już ostatnia, ale bardzo ważna, bez której też nie można sięgnąć po te środki. Musi być zawarte porozumienie w zakresie obniżenia wymiaru czasu pracowników lub objęcia pracowników przestojem ekonomicznym. Także to jest jak gdyby no, taki element, który musi być tutaj spełniony.
O tym elemencie będziemy mówić w dalszej części naszej audycji. Ja zaprosiłam do udziału w tej audycji również panią z Państwowej Inspekcji Pracy, żeby powiedziała, jak takie porozumienie ma wyglądać. Ale skupmy się w takim razie na wniosku, bo większość z nas i pracodawcy, ci duzi również, próbuje pracować zdalnie. Tam, gdzie się to tylko może udać, to tak robią. Natomiast do tego wniosku, o którym mówimy, żeby o taką pomoc się ubiegać, jednak dokumentów trochę trzeba dostarczyć. Czy to można zrobić zdalnie?
I tutaj mogę od razu uspokoić, tutaj wręcz jak gdyby taką jedyną sugerowaną właściwą formą jest właśnie takie zdalne składanie tych dokumentów, bo generalnie wniosek powinien być wypełniony w postaci elektronicznej i jest udostępniany w ramach portalu praca.gov.pl. I teraz najprościej chcąc jak gdyby trafić na ten portal, można jak gdyby no wejść przez każdą jak gdyby wyszukiwarkę na stronę no chociażby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku. www.bialystok.praca.gov.pl. Mamy tam taką zakładkę pod tytułem Tarcza antykryzysowa. Między innymi mamy tam taki odnośnik pod tytułem Złóż wniosek. Jak gdyby to to jest link, który przekierowuje nas bezpośrednio na ten portal, o którym powiedziałem. I taka jest zasada. Wniosek powinien być składany w formie elektronicznej. Też mówimy tutaj o wniosku, który no, wypełnia się, no, można powiedzieć, w taki sposób intuicyjny. Natomiast
czyli
ja też też zachęcałbym tutaj do skorzystania właśnie może zanim jak gdyby tutaj dojdzie jak gdyby do próby wypełnienia tego wniosku, do skorzystania właśnie z tej strony Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku, bo też mamy tutaj chociażby instrukcję składania wniosku o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, gdzie też mamy tutaj w formie jak gdyby takiego filmu, krótkiego filmu, bodajże niespełna 4 minuty, mamy jak gdyby krok po kroku wyjaśnione, w jaki sposób powinniśmy się po tej aplikacji poruszać. I teraz tak, czyli wniosek generalnie w formie elektronicznej. Chyba że no, działoby się tutaj no, tak, że jednak nie ma tutaj no, takiej możliwości i pracodawca no, chce złożyć jak gdyby ten wniosek w formie papierowej, no też ta forma jest dopuszczalna, natomiast no, w przypadku złożenia tutaj tego w formie papierowej to rozpatrzenie wniosku no, może, a w ślad za tym też przekazanie środków finansowych może trwać no, nieco dłużej, tak? I teraz jak gdyby też ważne rzeczy, bo tak jak powiedziałem, cały wniosek co do zasady w wersji elektronicznej, do wniosku 3 załączniki, kopia porozumienia, o którym powiedzieliśmy, które musi być zawarte z pracownikami, umowa o wypłatę świadczeń, która nam się też tam automatycznie generuje i jest potem podstawą do wypłaty tychże świadczeń.
Którą przedsiębiorca zawiera z państwem, prawda?
Tak, dokładnie tak. Do tego dołączamy wykaz pracowników. W praktyce ten wykaz pracowników jest to taki arkusz kalkulacyjny Excel, który też, no, a dokładnie jak gdyby, no tutaj mamy tam 3 jak gdyby takie formularze, które z jednej strony pozwalają pracodawcy jak gdyby tutaj obliczyć ten spadek obrotów i tym samym udowodnić, że jest uprawniony do skorzystania z tego wsparcia. I też mamy jak gdyby tutaj 2 wykazy dotyczące pracowników, do których pracodawca chce skorzystać z dofinansowania, czy to z tytułu przestoju ekonomicznego, czy to obniżonego wymiaru czasu pracy. I generalnie jak gdyby ten wykaz pracowników, no to jest arkusz, który jak gdyby no część rzeczy tutaj no sam już jak gdyby automatycznie liczy, czy podpowiada, że zostały tam popełnione jakieś błędy.
Czyli... Panie dyrektorze, jeszcze pytanie moje. Czyli udowadnianie tego, że ten spadek obrotów nastąpił, nie polega na tym, że państwo dostają jakieś bilanse papierowe i tego rodzaju historie, tylko pracodawca robi to na podstawie tego kalkulatora, który można sobie ze strony internetowej pobrać.
Dokładnie tak, przy czym no, jak gdyby no, odchodzi tutaj o to, że jednak no, te informacje, które znajdą się w tym formularzu aplikacyjnym, tudzież w tym wykazie, no, muszą jak gdyby być
prawdziwe.
Tak. Czyli generalnie wygląda to w taki sposób, że przedsiębiorca wypełniając ten wniosek i te załączniki jak gdyby no, podaje informacje, które muszą być zgodne z prawdą i jak gdyby składa, jak gdyby no, te informacje są podawane jak gdyby tutaj też no, pod rygorem odpowiedzialności karnej za podawanie nieprawdziwych informacji. No, myślę, że tutaj no, czas jest jak gdyby taki szczególny, jak gdyby no, w tym momencie no, chodzi o to, ażeby te pieniążki trafiały do pracodawców jak najszybciej, a jak gdyby no, też chodzi o to, żeby trafiły jednak do pracowników. Stąd jak gdyby tutaj można powiedzieć, że na etapie wnioskowania jak gdyby ta procedura jest no, uproszczona do minimum i co do zasady bazuje na oświadczeniach, które są składane przez przedsiębiorcę. I najważniejsza rzecz, właśnie ten wniosek, który jest wypełniany w postaci elektronicznej, no jest podpisywany też czy to poprzez profil zaufany, czy też kwalifikowany podpis elektroniczny. Czyli tutaj generalnie zasadą jest właśnie taka, jest ta forma elektroniczna.
Natomiast jeszcze zapytam, czy ten limit środków przeznaczonych na to wsparcie dla przedsiębiorców jest w jakiś sposób określony? Czy na przykład jeżeli tych wniosków będzie za dużo, to już w pewnym momencie grubą kreską odetniemy tych, którzy po czasie złożyli? Czy w jaki sposób to będzie regulowane?
I tutaj z całą odpowiedzialnością mogę uspokoić, że z tych informacji, które płyną do nas z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, są to środki nielimitowane. Zresztą jeżeli spojrzymy tutaj, właśnie za chwilę wrócę jak gdyby do samej podstawy prawnej, jak gdyby nie ma tutaj mowy o jakimkolwiek ograniczaniu tych środków, czyli no praktycznie jak gdyby no nie ma tutaj takiego zagrożenia,
że zabraknie.
No, tak, zabraknie. Jedyny warunek to jest po prostu spełnienie tych ustawowych przesłanek, o których powiedzieliśmy, które to przesłanki rozpoczynają się właśnie od wymogu jednak odnotowania określonego spadku obrotów, no i dalej jak gdyby kwestia jak gdyby wpisania się jak gdyby tutaj w te wymogi, no które tak jak się wydaje no jak są ograniczone do minimum. No tak powiedzieliśmy właśnie o tym porozumieniu, które musi być zawarte z pracownikami, to jak gdyby porozumienie może nastręczać no, pewnych no, trudności, tak, bo to kwestia jak gdyby uzgodnienia zasad, czy to z organizacjami związkowymi, czy to z przedstawicielami pracowników. Natomiast no, mogę powiedzieć, że ta
radzą
procedura
sobie?
Działa.
Tak, radzą sobie przedsiębiorcy.
Radzą, to bo możemy, no mam dane na koniec dnia wczorajszego, czyli no, w naszym województwie no, takich wniosków mieliśmy już 51 i wnioski dotyczyły no, ponad 2000 pracowników, z czego gro tych wniosków dotyczy obniżonego dofinansowania z tytułu obniżonego wymiaru czasu pracy, czyli no, pracodawcy no, radzą sobie z tymi wnioskami. I właśnie, bo rzecz najważniejsza, no bo no, możemy powiedzieć tak, jeżeli chodzi o tych większych pracodawców, którzy no, mają takie wyspecjalizowane komórki kadrowo-księgowe, czy też no, rozbudowane służby prawne, no wydaje się jak gdyby, że tutaj
no,
przebrnięcie z tym no, no, nie jest trudne, tak? Bo tutaj, jeżeli chodzi o podstawy prawne, tak, no, bo jak gdyby no, formuła dzisiejszej audycji, masz prawo. Generalnie no, tak. Punktem wyjścia do tej pomocy, która jest oferowana przedsiębiorcom w ramach Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, no punktem wyjścia jest tutaj artykuł 15g tak zwanej ustawy antykryzysowej, czyli tej ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19, która to, czyli mamy tam dosłownie jeden artykuł, który no, jest taki dosyć treściwy, ale tak naprawdę pokazuje no, całą istotę i filozofię tego wsparcia, no i odsyła jak gdyby do kilku artykułów do ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy z 2013 roku, która no, cały czas funkcjonowała i funkcjonuje. I tutaj no, mamy taki jak gdyby no, cały obraz, tak, jeżeli chodzi o filozofię tego wsparcia.
Panie dyrektorze, a w takim razie proszę powiedzieć, jakimi pytaniami się zwracają przedsiębiorcy i co im sprawia trudność? Bo tych pytań przejrzałam bardzo dużo, jest na forach internetowych przedsiębiorców. Mają jednak wątpliwości, czy nasi przedsiębiorcy tu z Podlaskiego również z czymś się borykają?
To znaczy tych pytań jest dużo, tak? Natomiast ja tak no, z pełną premedytacją jak gdyby tutaj podaję jak gdyby tą wyjściową podstawę prawną w postaci tego artykułu 15g, tak? Który, gdzie jest jak gdyby no, gro odpowiedzi na gro pytań, które się pojawiają. I też odsyłam właśnie do naszej strony internetowej, gdzie mamy taką dosyć rozbudowaną część informacyjną, bo no taka szybka no, analiza jak gdyby tych informacji, które tam się znajdują, no daje nam jak gdyby tutaj podstawowe informacje, jak powinniśmy ten wniosek wypełnić i czego powinniśmy się spodziewać. Też jak gdyby no, mamy tam do czynienia z dołączonymi, bo tak jak powiedziałem, no generalnie formularz jest w formie elektronicznej, tak? Mhm. Natomiast też jest możliwość zajrzenia do tego formularza, do tej umowy, którą to przedsiębiorca będzie zawierał, jak gdyby szybkiego prześledzenia, jak gdyby czego się należy tutaj spodziewać, jakie są oczekiwania względem przedsiębiorcy, na jakich zasadach i kiedy będziemy otrzymywać to dofinansowanie i kiedy się musimy ostatecznie z tego dofinansowania rozliczyć. Tutaj no wiem, że dużo, że był taki moment, kiedy sporo problemów tutaj no sprawiał ten tak zwany kalkulator, mowa tutaj o tym wykazie pracowników, natomiast no to jest jak gdyby też arkusz, który no cały czas był w jakiś sposób tam monitorowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, bo cały czas właśnie bazujemy na, w ramach jednego centralnego systemu i na dokumentach udostępnionych nam przez ministerstwo, no i wydaje mi się, że jak gdyby wszelkie takie jakieś tutaj takie niuanse, które się pojawiały typu, że jakaś komórka się blokowała albo nie pozwalała wprowadzić jakichś tam wartości, że to tak sukcesywnie jest eliminowane.
Dobrze, to jeszcze trochę pana pomęczę swoimi pytaniami. Jakim okresie i w jakim trybie będą te wnioski rozpatrywane? Bo wiemy już, że składamy je elektronicznie i teraz czekamy na odpowiedź, czy to przysługuje nam ta pomoc i w jakiej wysokości i czy zgodnie z tym wnioskiem, który napisaliśmy i wysłaliśmy do Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Jak długo czekamy na taką odpowiedź?
To znaczy tutaj odpowiemy...
Podpisaniem umowy.
Jednym zdaniem. Tak. Podpisaniem, to znaczy tak, bo jak gdyby podpisując, jak gdyby ten cały pakiet też przedsiębiorca podpisuje tą umowę, czyli jeżeli mamy tutaj do czynienia jak gdyby z prawidłowo wypełnionym formularzem, także powiem tak, pomimo tego, że z przepisów wynikałoby tutaj, że mamy 7 dni na przeanalizowanie tego wniosku, potem jak gdyby 7 dni na zgłoszenie zamówienia na pieniądze, tak mówiąc kolokwialnie do ministerstwa, to robimy to niezwłocznie. I teraz mogę, to załóżmy tytułem przykładu. Pierwsze wnioski spłynęły do nas 1 kwietnia bodajże po południu, a dzisiaj jest 8 kwietnia, będą następowały pierwsze wypłaty. Także
już wypłaty. Tutaj,
tak. Także no to, tak to wygląda, że staramy się jak gdyby tutaj procedować jak gdyby niezwłocznie i pomimo tego, że są tam pewne terminy, no można powiedzieć, które jakoś tam wyznaczają pewne etapy, świadomi tutaj, no jak gdyby no, tutaj tych potrzeb, no staramy się działać jak najszybciej.
Czy przedsiębiorca może korzystać z obu tych form pomocy, czyli z tego przestojowego i dopłaty do składek jednocześnie?
Tak, ograniczenie jest jedno, że nie mogą być to, że ci sami pracownicy w tym samym czasie.
Czyli może podzielić pracowników, tak?
Dokładnie tak. Czyli jak gdyby widać jak gdyby filozofię tego, jeżeli wejdziemy właśnie na ten wykaz tych pracowników, tak? Ale to, i też jak gdyby no, tutaj też pojawiają się różne pytania, typu załóżmy, czy jak gdyby można wykazywać to wsparcie tam czy z tytułu obniżonego wymiaru czasu pracy czy przestoju ekonomicznego, tam załóżmy na okres 3 tygodni i tak dalej. No i tutaj też no, apelowałbym, żeby jednak no, trzymać się jak gdyby tutaj tej filozofii, która jest zapisana w ustawie, tudzież no, przenosi się jak gdyby tutaj potem na te wszystkie formularze i generalnie tam punktem odniesienia jest miesiąc, tak?
Tak.
I tutaj no jak gdyby, a właśnie, no bo tutaj jak gdyby też
jeszcze nie powiedzieliśmy o tym miesiącu.
Tak, bo tutaj jak właśnie tych informacji też jest dużo, bo generalnie jak gdyby no to wsparcie przysługuje na okres 3 miesięcy, tak? I tak jest tam na dzień dzisiejszy, natomiast no ustawa no daje taką możliwość, ażeby ten okres został jak gdyby no przedłużony. Tak? Gdyby stan epidemii się przedłużał, także Rada Ministrów została do tego umocowana, żeby w drodze rozporządzenia przedłużyć ten okres, tak?
Co w momencie, tak? Kiedy przedsiębiorca zawrze taką umowę, pełen najszczerszych chęci, że uda mu się utrzymać to zatrudnienie, bo taki jest cel tej ustawy, a kto go będzie z tego rozliczał i w jaki sposób, czy rzeczywiście mu się to udało?
To znaczy, no będzie go rozliczał jak gdyby no, ten podmiot, z którym zawarł umowę. Umowa jest nominalnie zawierana z dyrektorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy, który reprezentuje tutaj Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Natomiast no też chciałbym tutaj uspokoić. Generalnie Generalnie jak gdyby, jeżeli spojrzymy na te wymogi, które są nałożone na przedsiębiorcę w tym artykule, o którym powiedziałem, które to wymogi zostały przeniesione na umowę, także no tutaj warunek jest jeden, tak? No przede wszystkim pracodawca no, zobowiązuje się do tego, że w tym okresie objętym tym dofinansowaniem nie wypowie tych umów o pracę tym pracownikom, którzy zostali jak gdyby tutaj ujęci do tego dofinansowania z przyczyn niedotyczących pracownika, tak? I też jak gdyby to przenosi się jak gdyby na okres po jak gdyby po zakończeniu tak, tego dofinansowania, tak? I potem jest jeszcze 30 dni, w ramach których to 30 dni przedsiębiorca ma włożyć do Wojewódzkiego Urzędu Pracy dokumenty potwierdzające prawidłowość wykorzystania tych środków, które otrzymał, i dokumenty potwierdzające zatrudnienie pracowników, na których otrzymał to dofinansowanie, tak? Także jak gdyby na tym etapie, jeżeli chodzi o wnioskowanie, skupiamy się właśnie na tych no, minimalnych wymogach, tak, które muszą być tutaj spełnione. Gro tych jak gdyby tutaj tych informacji, które przedsiębiorca musi przedstawić, bazuje na jego oświadczeniach. Natomiast no, czas na rozliczenia no, przyjdzie jeszcze tutaj za czas jakiś, ale tak jak mówię, tutaj ta umowa też jest na tyle, wydaje się, no, przejrzysta i prosta. I tak jak powiedziałem, no tutaj, bo właśnie, a propos tych pytań, które tutaj się pojawiają, no gro tych pytań dotyczy sytuacji, co będzie, gdy na przykład pracownik tutaj zrezygnuje z pracy i tak dalej. Także no tutaj, no też chciałbym uspokoić, jak gdyby tutaj z przepisów i z umowy jak gdyby wynika, że przedsiębiorca no, ma, jak gdyby nie, to przedsiębiorca nie może być tą stroną, która będzie tutaj wypowiadała umowy. Teraz tak, no pojawiają się też różne jak gdyby tutaj pytania, a co w sytuacji, jeżeli pojawią się absencje chorobowe i tak dalej, gdzie to będzie wpływało na wysokość tego wynagrodzenia, tak, a te w ślad za tym jak gdyby na wysokość dofinansowania. Także no tutaj właśnie wracam do tego wątku, że będzie właśnie ten okres tych 30 dni po zakończeniu jak dofinansowania i tego minimalnego okresu utrzymania tego zatrudnienia, kiedy pracodawca będzie miał czas na rozliczenie jak gdyby tego, co otrzymał, i czas na zwrot tych środków. Także to tutaj no wiemy, że tutaj no różne sytuacje się zdarzają, że jak gdyby to może być też ta fluktuacja, ale tak jak no powiedziałem, jak gdyby to też będzie brane pod uwagę.
Jedną niewiadomą, która jest na pewno przed nami, to jest to, jak długo to potrwa, i miejmy nadzieję, że jak najszybciej się zakończy i że te 3 miesiące, o których tu mówiliśmy, będzie wystarczające do tego, żebyśmy się otrząsnęli z tej epidemii i z tej też gospodarczej troszeczkę zapaści, bo jednak ona jest widoczna, skoro aż 51 wniosków w naszym województwie już o takie wsparcie przedsiębiorców wystąpiło. Ja serdecznie dziękuję, panie dyrektorze. Myślę, że wszystkich, którzy potrzebują odpowiedzi na swoje pytania dotyczące właśnie tego wsparcia, odeślemy do Wojewódzkiego Urzędu Pracy.
Odsyłoby właśnie do strony internetowej i też może do infolinii, jeżeli możemy podać
bardzo
numer.
Proszę.
To jest kierunkowy 85 7497 247. I też jest... Tak? I też jest możliwość, bo właśnie, bo telefon jak gdyby, no wiadomo, zawsze jak gdyby infolinia ma to do siebie, że w zależności jak gdyby tutaj oblężenia, tak, zajęta. Natomiast też jak gdyby no, zachęcałbym do zadawania pytań na adres mailowy tarcza@wup.wrotapodlasia.pl. Ale zarówno jak gdyby ten numer telefonu, o którym powiedzieliśmy, i ten adres mailowy jest dostępny na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w zakładce pod zakładką tarcza antykryzysowa.
I oczywiście te informacje będą również pod zakładką audycji Masz Prawo, dzisiejszą naszą i zapisem tejże naszej audycji na stronie internetowej Polskiego Radia Białystok. Tam te informacje i numer telefonu, i adres mailowy, pod który należy się zgłaszać, na pewno państwo znajdą. Ja serdecznie dziękuję, panie dyrektorze, raz jeszcze.
No,
życzę wesołych świąt mimo całej tej sytuacji trudnej.
Również wszystkiego dobrego.
Oraz dużo zdrowia w rozpatrywaniu tych wniosków i pomocy przedsiębiorcom, wytrwałości. Za chwilę połączymy się z Państwową Inspekcją Pracy i odpowiemy na pytania dotyczące tego, co pracodawca powinien, jakie porozumienia zawrzeć z pracownikami. Za 22 minuty 14 w audycji Masz Prawo rozmawiamy o pomocy, jaka wynika z tarczy antykryzysowej przygotowanej i uchwalonej już ustawy, która ma pomagać nam w przetrwaniu tych trudnych czasów, jeżeli chodzi o koronawirusa. Tym razem moim gościem jest pani Beata Kalinowska z Państwowej Inspekcji Pracy w Białymstoku. Dzień dobry.
Dzień dobry.
No więc mówiliśmy o porozumieniu, które tutaj pracodawca powinien zawrzeć z pracownikami dotyczące to porozumienie obniżenia wymiaru czasu pracy i wsparcia z tego tytułu. No i właśnie, jeżeli pracodawca takie porozumienie chce zawrzeć, to rozumiem, że zwraca się do organizacji związkowych bądź też do przedstawicieli załogi. I teraz tak. Zdalnie?
To znaczy tak, to na pewno nie może podjąć, to jest już oczywiste, prawda, że nie może podjąć takich decyzji samodzielnie w drodze jednostronnej decyzji ze strony pracodawcy. To musi być porozumienie. Porozumienie albo związkowcy, czyli organizacja bądź organizacje związkowe, bądź też, jeżeli takich nie ma, wówczas przedstawicielstwem pracowników. Ustawa stanowi, że w trybie wyłonionym u pracodawcy. Także być może w tej chwili nie da się tego zrobić, a pracodawca ma już takie przedstawicielstwo, bo inne przepisy prawa pracy już są takie, które zobowiązują do uzgadniania pewnych rzeczy z przedstawicielstwem. Jeżeli to przedstawicielstwo już jest, to właśnie z tą osobą, która już jest wyłoniona jako ten przedstawiciel, można takie rzeczy uzgodnić, jeżeli jest problem jakby z wyłonieniem nowego. Natomiast jeżeli nie ma takiego, no to musi to przedstawicielstwo wyłonić w taki czy inny sposób. Są różne pomysły, tak? Także no na pewno jakiś kontakt musi być, żeby wyłowić przynajmniej to kilka osób, czy no przynajmniej dwie osoby, które by się zgodziły reprezentować pracowników, prawda? Ale oczywiście no, pracownicy muszą te osoby wybrać. Świetnie.
I oczywiście musi to być spisane na piśmie. Co to znaczy na piśmie w obecnych czasach? Bo teraz posługujemy się ciągle takim sformułowaniem mailem, Skype'em, przeróżnymi możliwymi metodami, skrzynką elektroniczną, profil zaufany, podpis kwalifikowany. To wszystko nagle musieliśmy sobie przyswoić szybko. A jeżeli chodzi o porozumienie w formie pisemnej, pewnie po prostu trzeba złożyć podpisy.
No tutaj trzeba złożyć podpisy, o ile pracodawca no, może mieć taki podpis elektroniczny, to już pracownik nie. Także no tutaj ta forma jest wymagana. To porozumienie też, kopia takiego porozumienia musi tutaj trafić w terminie 5 dni do właściwego okręgowego inspektora pracy i tutaj już do nas takie porozumienia trafiają, przy czym one trafiają w drogą elektroniczną i takie też są przez nas jak najbardziej przyjmowane.
Co w tym porozumieniu musi być koniecznie?
W tym porozumieniu koniecznie musi być wskazana grupa zawodowa, która jest objęta bądź przestojem ekonomicznym lub tym obniżonym wymiarem czasu pracy, obniżony wymiar czasu pracy, o ile się go obniża i okres, przez jaki takie rozwiązania tego przestoju, dotyczące przestoju czy obniżonego wymiaru będą obowiązywały, czyli na jaki okres strony to ustaliły. Natomiast no, to jak gdyby ten wymóg taki, te minimum wymagane ustawą. Natomiast mogą być też inne rzeczy poza. Chociaż to trudno sobie wyobrazić, co jeszcze może być, bo to jest jak gdyby istota tego porozumienia.
Można myśleć, co dalej, tak? Jeżeli sytuacja się nie będzie poprawiała, to być może, żeby nie zbierać się po kilka razy, to wynegocjować przeróżne warunki, które będą potrzebne do zastosowania w okresie jeszcze trudniejszym, chociaż no, cały czas powtarzam, że liczymy, że to szybko minie i że zapomnimy o tym, że coś takiego nas spotkało, no to jednak musimy być przygotowani na długą walkę z kryzysem. I właśnie, bo to jest obniżenie wymiaru czasu pracy, jeżeli chodzi o te dofinansowanie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Pracownicy, tak jak wynika z badań, oprócz obniżenia swojego wynagrodzenia boją się utraty pracy. I właśnie, jeżeli obniżamy wymiar czasu pracy, no to rozumiem, że obniżamy również wynagrodzenie.
Tak, z obniżeniem wymiaru czasu pracy, oczywiście proporcjonalnie do tego wymiaru pozostaje wynagrodzenie zmniejszone, także to na pewno, bo jest jeszcze ten przestój ekonomiczny, prawda, gdzie też pracownicy otrzymują wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50%, także te rozwiązania powodują zmniejszenie wynagrodzenia pracownika. No natomiast wypowiedzenia umów wiadomo, że w tym czasie mogą być. Zresztą już są, nie oszukujmy się, pracodawcy już i z takiej formy też korzystają, bo nie stać ich na inne rozwiązania, nawet w najmniejszych jakimś zakresie. W związku z tym pracownicy na pewno są już zwalniani.
Pracodawcy zwracają też uwagę tutaj na to, że jednak przygotowując się na te trudne czasy, starają się nie zwalniać pracowników. Dlaczego? Dlatego, że wykształcenie dobrego pracownika i przygotowanie go do pracy to potem jest długi proces, a jak się go już raz straci, to można go już nie odzyskać. Więc te rozwiązania, które są inne, niekoniecznie prowadzące do tego, żeby zwalniać pracowników, myślę, że trzeba wykorzystywać. I teraz.
Jak najbardziej.
I teraz moje pytanie. Czy pracownicy również mogą do pracodawcy występować? Że, bo wiemy, że są też takie sytuacje, kiedy na przykład organizacje związkowe zwracały się do pracodawców z propozycją obniżenia wynagrodzenia, nawet bez obniżania wymiaru czasu pracy, a obniżania wynagrodzenia, żeby tylko po prostu te miejsca pracy utrzymać.
Jak najbardziej, oczywiście, bo przecież no, tą stroną to jest organizacja związkowa i przedstawicielstwo. Jeżeli oni wyjdą z taką inicjatywą i zaproponują coś pracodawcy, no to jak najbardziej jest to do przyjęcia, zwłaszcza, że ustawa też wprowadza możliwość, to jest powielenie w zasadzie kodeksu pracy, zawarcia porozumienia o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia niż wynikające z umów o pracę zawartych z pracownikami. Także można w tym porozumieniu robić wiele rzeczy, prawda? Tutaj to porozumienie może dotykać no, wielu jakby tutaj materii, prawda? W kierunku takim, w jakim strony się porozumieją.
Po prostu odpowiedzialnością się tutaj kierujemy za siebie nawzajem i za swoje przedsiębiorstwo i mówię tu o pracodawcach oraz o pracownikach. Jeszcze zapytam, mieliśmy takie zapisy antykryzysowe kilka dobrych lat temu, o których już zapomnieliśmy, przedłużony okres rozliczeniowy, jeżeli chodzi o czas pracy i troszkę inne przepisy dotyczące wypowiadania umów o pracę. Czy to ma zastosowanie teraz? Czy to są przepisy, o których zapomnieliśmy i lepiej o nich nie przypominajmy?
Znaczy w tej chwili to już może to nie ma aż tak istotnego znaczenia, ponieważ wydłużenie okresu rozliczeniowego funkcjonuje w przepisach kodeksu pracy już od kilku lat. W każdym systemie czasu pracy pracodawca może wydłużyć okres rozliczeniowy do 12 miesięcy, przy czym wymaga to oczywiście podpisania odpowiedniego porozumienia znowu z przedstawicielami związków czy z przedstawicielami pracowników. Natomiast ustawa odnosi się tylko do wydłużenia okresu rozliczeniowego do 12 miesięcy, ale w systemie równoważnym czasu pracy. Czyli jak gdyby wyłonił ustawodawca tylko ten jeden element równoważnego systemu, ale to było dopuszczalne wcześniej. Także to jest, funkcjonuje i to też może dalej funkcjonować w oparciu o te przepisy tejże ustawy, ale także i kodeksu pracy. Ale to ustawa także wprowadza pewne ograniczenia, możliwość ograniczenia odpoczynku pracownika, prawda, żeby pracownik niekoniecznie musi mieć te 11 godzin odpoczynku dobowego i 35 w tygodniu. Przy czym też ustawodawca gwarantuje jakby oddanie tej różnicy pomiędzy 11 godzinami a 8 w okresie tam odpowiednim 8 tygodni. Także to będzie jakoś pracownikowi oczywiście zrekompensowane, ale też można tutaj z tego przepisu korzystać, bo na to pozwala również ustawa.
To jeszcze przejdę do pytań naszych słuchaczy, a mianowicie, czy pracodawca może wysłać nas teraz na urlopy? Powiedzieć po prostu, że no nie ma dla nas za bardzo pracy, a szanuje to, że jesteśmy jego pracownikami i chciałby nas zatrzymać. W związku z tym no wszystkim nam proponuje urlop.
Oczywiście najlepszą sytuacją i rozwiązaniem jest to, żeby porozumieć się co do terminu wykorzystania urlopu. No bieżący wiadomo, natomiast zaległy też. No ale wiadomo, że w dobie, jakiej się znaleźliśmy, to nie zawsze jest to też możliwe. Natomiast no, zgodnie też z orzecznictwem, które się pojawiło już kilka lat temu, no jest ta furtka dla pracodawcy, który może pracownika jednak wysłać na ten urlop zaległy, nawet jeżeli jeszcze ten termin, bo mamy ten termin przecież do 30 września, prawda? No to jeszcze nie jest możliwość wykorzystania, ale jednak tutaj wszystko wskazuje na to, że jednak no, pracodawca może. Najlepiej, tak jak mówię, zawsze się porozumieć, aczkolwiek no, w tej sytuacji jaka jest, no to różnie to może być. Są też planowane zmiany co do urlopów, nowe obostrzenia, nowe zmiany mogą być, także mogą być jeszcze inne rozwiązania w tym zakresie, no ale przyjmijmy, że jednak...
Na zaległy,
no,
tak? Natomiast na ten bieżący to jednak musi być zgoda obu stron, tak?
Tak jest. Trzeba się porozumieć, że w tym konkretnym terminie pracownik skorzysta i tutaj już nie ma takiej opcji pracodawca, żeby wysyłać i odgórnie nam wyznaczać termin wykorzystania takiego.
Czyli konkludując, przepisy, które wprowadza tarcza antykryzysowa, nie znoszą kodeksu pracy. Wszystko, co w kodeksie pracy jest, obowiązuje i trzeba szukać tam jakichś rozwiązań i myślę, że to drogą porozumienia dojdzie się do jakichś rozwiązań, które pomogą wszystkim przetrwać w dobrej kondycji i przedsiębiorcom, i pracownikom zachować miejsca pracy. Ja jeszcze tylko na koniec zapytam o te nowe obowiązki pracodawców. Oni muszą zapewniać płyny, muszą zapewniać rękawiczki, muszą zapewniać nam środki ochrony osobistej. Muszą, tak?
Tak, no to jest obowiązek wynikający z rozporządzenia ministra zdrowia, no więc oczywiście taki obowiązek jest. Tylko że no tutaj, no i myślę, że on tak naprawdę to jest realizowany w większości, no bo no trudno jakby inaczej na to patrzeć, aczkolwiek no tutaj trzeba zwrócić uwagę na to, że te obowiązki to jednak egzekwuje, no myślę, że inspekcja sanitarna, prawda, bo w tym zakresie oni mają uprawnienia. Bo to nie są, proszę zwrócić uwagę, że to nie są środki ani ochrony indywidualnej wynikającej z przepisów kodeksu pracy, prawda?
Tak, nie dotyczą miejsca naszej pracy i ochrony.
No, przed czymś innym nas chronią, w związku z tym no tutaj organem właściwym do kontroli w tym zakresie jest inspekcja sanitarna.
Szanowni Państwo, dziękuję serdecznie za te wszystkie wyjaśnienia, które mamy. Oczywiście chciałam powiedzieć, że słuchacze mówią też, że dodzwonienie się do Państwowej Inspekcji Pracy jest...
Graniczy z cudem.
Jest tak samo cudownym wydarzeniem, jak dodzwonienie się do ZUS-u bądź do Wojewódzkiego Urzędu Pracy.
Ja to wiem, ale jeżeli mogę, korzystajcie Państwo z naszej strony internetowej, gdzie można zadawać pytania właśnie poprzez maile, tylko bardzo proszę podawać swoje dane, imię, nazwisko, adres, tak żebyśmy nie odrzucali tego, bo jednak zgodnie z przepisami, jeżeli ktoś poda tylko swoje imię, czy tylko swoje nazwisko bez dalszych danych, to jednak to my odrzucamy, ale tak, jesteśmy otwarci i drogą mailową odpowiadamy również bez problemu, także serdecznie zachęcam, przynajmniej w taki sposób jesteśmy w stanie pomóc my tutaj w Białymstoku.
Dziękuję serdecznie. Moim Państwa gościem była pani Beata Kalinowska z Państwowej Inspekcji Pracy w Białymstoku. Pani również życzymy wesołych świąt, spokojnych oraz zdrowych i pełnych nadziei, że wyjdziemy... Dziękuję bardzo, że wyjdziemy z tego kryzysu mocniejsi, silniejsi i z dużą dozą optymizmu będziemy patrzyli na przyszłe wydarzenia, a to, co nas dotyka, skończy się jak najszybciej, a my Państwu oczywiście będziemy próbowali pomóc przejść przez te najgorsze momenty i przybliżać przepisy prawa, które się zmieniają i obowiązują. Ja ze swojej strony również dużo zdrowia i dużo nadziei Państwu życzę na te nadchodzące święta.